zapraszamy na porady ekologiczne. Mówimy porady ekologiczne, czyli porady ekologa. Naszym gościem jest już znany nam pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazów w Olsztynie. Witamy serdecznie, panie kierowniku, panie Marianie, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie również.
Tak, tak. Trafiło dzisiaj na mnie audycja, lubię te audycje, bo są o przyrodzie, o naszych ptakach, o naszej polskiej przyrodzie pięknej, chociaż nie lubię tego ptaka za bardzo, bo dzisiaj mówimy o szpaku. On jest zwiastunem wiosny, ale te szpaki potem no, zjadają nam czereśnie, owoce, prawda? Nieraz takie cała, widzę nieraz w ogrodach takich naszych przydomowych, to cała chmara potrafi przylecieć i spałaszować trochę tych najbardziej dojrzałych czereśni, które nam też smakują. Ale cóż, trzeba się też podzielić, prawda, z przyrodą.
Chociaż tak się zdarza no czasami.
Ale właśnie, co o tym szpaku możemy powiedzieć, panie Marianie, na początku?
No cóż, mamy początki wiosny. Właśnie, zaczyna się wiosna na dobre i szpak od zawsze dla mnie był takim symbolem nadchodzącej wiosny i zwiastunem wiosny. W czasach dzieciństwa, w latach 60., kiedy człowiek chodził do szkoły podstawowej, potem do średniej, jeszcze do połowy studiów, to szpak obok skowronka polnego i czajki był właśnie takim pierwszym zwiastunem wiosny. Pamiętam, jako taki mały chłopak z głową zadartą zawsze przed wyjściem do szkoły chodziłem po ogrodzie i wyglądałem pierwszych szpaków. Później z tej trójki wypadły czajki, ich miejsce zastąpiły żurawie, a szpaki zostały do dziś i myślę, że wiele osób, wiele miłośników przyrody wiosny również czeka na szpaki z niecierpliwością. Do nas przyleciały 26 lutego, pierwsze szpaki pojawiły się w tym roku dość wcześnie. No i teraz odwiedzają, jeszcze są dość chłodne dni, odwiedzają chętnie karmić. Szpak jest po prostu takim ptakiem, którego większość z nas lubi. Tutaj ksiądz powiedział, że czasem robi szkody. Rzeczywiście, tam gdzie uprawiane są czereśnie, tak metodą przemysłową, czy też nawet gdzie ktoś sobie tak trzyma, czy wiśnie, zdarzają się takie historie, że szpaki oczywiście są pierwsze, padną i potrafią przynajmniej z tych miejsc, gdzie one są najsłodsze, najbardziej dojrzałe, czyli na wierzchołkach, trochę drzewa ogołocić. Ale ja przyznam szczerze, że kiedyś czekałem, aż przylecą do nas i niestety wiśnie były, a szpaki nie przyleciały. Ale te czasy się już zmieniły. Mogą czasem trochę szkody zrobić, zwłaszcza też w uprawach winogron, na południu oliwek, ale generalnie lubimy je za to, że są obok nas, że naszą okolicę urozmaicają śpiewem. W ogóle są bardzo takie dość głośne, wprowadzają bardzo dużo ożywienia. Każdy z Państwa, kto w ogrodzie ma, czy pod dachówkami ma szpaki, wie jak to z nimi jest. Naprawdę wprowadzają dużo ożywienia.
Dają taką wiosenną nadzieję. To może panie Marianie, wejdę w słowo, posłuchajmy tego głosu, dobrze?
O, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ...
O. Przypomnijmy sobie. To są one?
Tak, to odzywają się bardzo różnorodnymi głosami. To są różnego rodzaju pogwizdywania, flety, nawet takie pomrukiwania. Także jest to... Do tego znakomicie naśladują głosy wielu innych ptaków. Ja słyszałem nawet tak skomplikowane głosy, jak głos godowy cietrzewia, był kotanie cietrzewia, a głos krwawodzioba, oczywiście wilga jest w stałym repertuarze szpaków tu u nas w Polsce i nawet profesor Sokołowski, autor do tej pory najbardziej obszernego opracowania o naszych ptakach ziem polskich, pisze, że jeśli ktoś wilgę słyszał o tej porze, no to wiadomo, że ten głos wydawał szpak. Nasz szpak, zwany inaczej też szpakiem zwyczajnym, jest jednym ze 114 gatunków szpaków, które występują na świecie. Występują na rozległych obszarach Europy, Azji południowo-wschodniej. Nasz szpak, który gnieździ się praktycznie w całej Europie, na znacznych fragmentach, na dużych częściach również Azji, wraz z osadnikami, którzy zasiedlali Amerykę Północną, potem Australię, południową Afrykę, został też introdukowany w tych nowych miejscach, gdzie znakomicie się zaaklimatyzował i na przykład w Stanach Zjednoczonych w wielu miejscach jest najliczniejszym ptakiem. Te początki były takie dość trudne. Było kilka prób, wreszcie jedna w 1890 roku w Parku Centralnym w Nowym Jorku się powiodła. Potem jeszcze, to było pierwsze ptaki, które wypuszczono, było około 60 osobników. Potem kolejnych 40. No i dziś jest to bardzo, bardzo liczny ptak Stanów Zjednoczonych. W 1937 roku dotarł do Kalifornii, daleko, daleko na południe i z kolei poszedł też zaczął rozprzestrzeniać się na północ. Także jest to gatunek dość ekspansywny. Pojawia się u nas, jak już powiedziałem, właśnie teraz, na początku wiosny, jest jednym ze zwiastunów wiosny. Na zimę szpaki z naszej części Europy odlatują, ale nie odlatują zbyt daleko, lecą do Europy Zachodniej, Południowej. Z kolei szpaki, które tam występują, są ptakami osiadłymi. Na naszym kontynencie są jeszcze dwa inne gatunki szpaków. Jednym z nich jest pasterz różowy, który zasiedla takie okolice półstepowe w południowo-wschodniej części Europy, na terenie Rosji, Ukrainy, na Bałkanach i dalej jest liczny w centralnej Azji. Jest to bardzo ładny ptak. U nas pojawia się sporadycznie, czasem są takie niewielkie naloty. W ostatnich latach jest sporo obserwatorów ptaków, są bardzo aktywni i trafiają się prawie co roku obserwacje tych ładnych szpaków. Natomiast Półwysep Iberyjski, gdzie praktycznie na całej powierzchni Hiszpanii, Portugalii brakuje naszego szpaka, tam zastępuje go tak zwany szpak jednobarwny. Bardzo podobny do naszego, ma mniej tego perełkowania, wielkością prawie równy, nawet nieco większy i też równie głośny, także występuje w dużych stadach.
A zapytam, czyli te szpaki, które spotkamy na przykład na granicy na przykład niemiecko-francuskiej czy we Włoszech, to są te, które wyleciały od nas i wrócą? Czy to prawdopodobne?
To znaczy, mamy takie, tak, oczywiście jest taka możliwość, że możemy spotkać tam również nasze szpaki, ponieważ są tam też i miejscowe, które są ptakami osiadłymi, ale nasze lecą właśnie też w tamte strony i potem oczywiście do nas wracają.
A pytanie, czy pan potwierdzi, że są takie szpaki, które zostają u nas teraz?
Tak, bo się oczywiście. Te próby pozostawania w naszych miastach szpaków są notowane już od dawna, jeszcze kiedy były zimy znacznie surowsze, teraz jest ich coraz więcej. Takie stadka trzymają się sąsiedztwa różnego rodzaju zakładów przetwórstwa mięsnego, gdzie korzystają z różnych odpadków, wysypisk śmieci. A tak się wydawało, że przynajmniej tu w Polsce północno-wschodniej, tu klimat zawsze był surowszy i dalej jest, że to zimowanie będzie jakieś takie bardziej powszechne, nie ma ono takiego charakteru. Nieco częściej szpaki zimują w Polsce zachodniej, gdzie jest wyraźnie cieplej.
Nie czują granicy. A na przykład właśnie, bo jeśli chodzi o skowronki, to już one na pewno wylatują, prawda? I wracają do nas.
No, lecą, tak, odlatują, potem wracają. I zarówno skowronki, jak i szpaki należą do tych ptaków, które jako jedne z ostatnich nas opuszczają i jako jedne z pierwszych
przylatują,
wracają.
Tak.
Czyli są tymi migrantami tego bliskiego zasięgu.
A tak. Żeby jeszcze tak powiedzieć, bo tak troszeczkę zaraz będą telefony, ale bo zrehabilitować te szpaki nasze drogie, mamy je piękne, bo one są, szczególnie samczyki, są tak jakby takim brylantem pokryte, prawda? Jakby wyszły z kąpieli prosto, co?
No, ubarwione są pięknie. Tak. Teraz, zwłaszcza wiosną, dominuje barwa czerń, ale z metalicznym, fioletowym i zielonym połyskiem, plus te piękne perełkowania, nogi takie różowawe i do tego dochodzi żółty dziób, tak, z jasną nasadą żuchwy, to może jest mniej widoczne. Potem szpaki znów zmieniają upierzenie. W okresie od lipca do września przechodzą pierzenie I jesienią, we wrześniu, znów są pięknie perełkowane, całe...
Tak, na wyjazd się szykują.
Tak, elegancko jest perełkowane, potem to się ściera i znów uzyskują szatę tą godową. Młode po wylocie są brązowe, w środku lata już się pojawia to perełkowanie, bo właśnie przechodzą te pierzenie i we wrześniu praktycznie już wszystkie są, przypominają dorosłe jesienne szpaki, czyli pięknie, pięknie ubarwione. No one perełkowane.
Właśnie.
Tak, jak gdyby ktoś się pokrył takimi jasnymi punktami.
Punktami, lekko szpakowatość.
Tak. Są ptakami bardzo towarzyskimi. Zawsze występują najczęściej w dużych grupach, zwłaszcza po okresie lęków. Dodam, że pierwotnie były to ptaki typowo leśne i nadal gniazdują w lasach. Ptaki z kraju lasu, luźnego lasu, gdzie gniazdowały w dziuplach, zwłaszcza w sąsiedztwie jezior, w sąsiedztwie rzek, większych rzeczek, bagien. Potem jak zaczęły powstawać ludzkie osady, domy, zwłaszcza murowane, ptaki zasiedliły tereny zurbanizowane, czyli zaczęły gniazdować pod dachówkami, w różnego rodzaju szczelinach, ubytkach murów. I dziś jest to jedno z ważniejszych miejsc gniazdowania, także są mieszkańcami naszych największych miast, gniazdują także w centrach miast, gniazdują na terenach wiejskich, no i należą do tych ptaków, które bardzo łatwo zwabić do ogrodu, wystarczy powiesić odpowiednią budkę lęgową, jest taka
właśnie
specjalna budka typu B, specjalnie dla szpaka z otworem o średnicy prawie 5 cm, 4,7 cm.
I tu mamy właśnie pytanie, bo ja jedną budkę zrobiłem nie sam, ale na zajęciach technicznych i niech nam pan uczuli, jeżeli robimy takie budki, bo jak kupujemy gotowe, no to wiadomo, ale nie róbmy długiego kijka, dlatego jak zrobimy długi kijek, to sroka czy jakiś inny ptak może wybrać młode, prawda, szpaki.
Proszę księdza, a w ogóle ten kijek jest niepotrzebny.
A w ogóle jest niepotrzebny.
Tak, nie, on sobie świetnie poradzi bez kijka, tak, także jeśli myślimy, że ułatwimy tu samczykowi, żeby miał na czym siedzieć i śpiewać, nie, on sobie może siedzieć na daszku budki. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to jest właśnie ten otwór lęgowy, który dla szpaka musi, średnica otworu lęgowego musi wynieść 4,7 cm. To następna rzecz bardzo ważna, to żeby otwór wlotowy w przedniej ścianie skrzynki lęgowej był wysoko. To nie może być tak, jak często kupujemy w różnego rodzaju dużych sklepach, tak, gdzie są takie niby budki. One są bardzo źle wykonane. Również wielu takich domorosłych producentów, którzy przesyłają oferty, te budki bardzo często są śmiesznie tanie i są niestety źle zrobione, gdzie otwór wlotowy jest w połowie ścianki przedniej i w zasadzie taka rodzina szpacza jest po prostu pięknym prezentem dla kuny, która w nocy może przejść i tylko wkłada łapę przez ten otwór i wyciąga pisklęta.
Czy to są budki dla miłośników kun, tak można powiedzieć?
No, to w zasadzie tak. Tu jeszcze profesjonalni producenci jeszcze robią taki balkonik, czyli taką listwę przed otworem wlotowym. I kuna, jeśli chce włożyć, to musi łapę mocno wyciągnąć, już jej nie może zagiąć i do środka nie włoży. Tak, to są takie zabezpieczenia. Mhm. Bardzo ważne elementy. No, budka musi być powieszona przynajmniej 3 metry, lepiej, żeby wisiała wyżej. I w miejscu lepiej takim bardziej ustronnym. Jeśli tak zostanie powieszona, mamy duże szanse na to, że wiosną znajdzie lokatorów, a szpaki będą...
Czyli to jeszcze raz opiszmy, panie Marianie, jeżeli budujemy, albo patrzmy jak kupujemy, żeby były w tej jednej, na trzy części dzielimy tą ścianę przednią i w tej jednej trzeciej górnej, prawda?
A wyżej. Im wyżej otwór,
tym lepiej.
Może być nawet tuż pod daszkiem, tym lepiej, tak, żeby budka była w miarę głęboka. Niestety, niestety spotykam się i to nawet w miejscach u specjalistów, nawet w lasach widzę budki, gdzie otwór jest w połowie ścianki przedniej, no to szkoda po prostu pieniędzy, szkoda trudu włożonego w zamontowanie tej budki. To jest po prostu prezent dla drapieżników. Otwór musi być wysoki.
A czasem jest niespodzianka, bo wiewiórki lubią się zadomowić.
No niestety, tutaj nie ma na to rady, tak? Wiewiórki chętnie wchodzą do dziupli i czasem mogą również gniazdo szpaka splądrować. Nowym takim zagrożeniem jest, tak już tutaj wiele razy mówiliśmy w naszych audycjach poświęconych ptakom, które gniazdują w naszym sąsiedztwie na budynkach, to jest termomodernizacja. Bardzo dobrze, że dbamy o to, by zaoszczędzić ciepło, dbamy o nasze obiekty, ale wiele tych otworów różnego rodzaju, które są zasiedlane przez ptaki, w tym przez szpaki, znika. No wówczas w ramach rekompensaty czy kompensacji przyrodniczej musimy wywiesić gdzieś pod szczytem, na ścianie budynku, skrzynki lęgowe, które szpaki też chętnie zajmują. To jest właśnie akurat taki bardzo sympatyczny ptak, którego możemy zwabić i jeśli ktoś lubi ptaki, ma trochę własnego ogrodu, to może im sprawić i sobie również wielką, wielką przyjemność, ponieważ tak jak już wspomniałem,
pięknie śpiewają.
Wprowadzają dużo ożywienia, takiego życia, przelatują, między sobą się sprzeczają. Chętnie gniazdują, jeśli są dobre warunki lęgowe, to gniazdują niedaleko siebie, ponieważ żerują często daleko od miejsca lęgowego, kilometr, nawet do 3 kilometrów na żer. W przypadku wsi wylatują na pola, na łąki, lecą z pokarmem, więc mogą gniazdować niedaleko siebie. Nawet się pisze, że na jednym drzewie mogą wisić 2 budki. Ja bym raczej proponował, żeby na oddzielnych drzewach niedaleko siebie, ale nie na tym samym. Czasem się zdarza też, szpaki są generalnie ptakami monogamicznymi, czyli samiec ma w sezonie lęgowym jedną partnerkę, ale czasami są samce takie dość operatywne i mają 2, 3, nawet 4 żony. Na początku pomagają każdej, potem już się koncentrują tylko na jednej partnerce. No ta jedna, która potem już porzucona zostaje, musi sama wychować, to z reguły wychowuje o połowę mniej piskąt. Szpaki składają przeciętnie od 4 do 5 takich jasno niebieskich jaj. Czasem samica nie zdąży z różnych powodów takiego jaja znieść w skrzynce lęgowej. Możemy je znaleźć na ścieżce w ogrodzie. Zastanawiamy się, czyje to jest jajo. To jest właśnie jajo szpaka, takie lekko wydłużone. Budowę gniazda zaczyna samiec. Znosi trawy, to jest takie dość nieuporządkowane, suche liście. Potem do tego dołącza się samica, możemy znaleźć we ściółce pióra drobiu domowego, innych ptaków, czasem nawet rozmaicają to jakimiś przyniesionymi kwiatkami. Wysiadują obydwoje partnerzy, u wielu innych gatunków szpaków wysiadywaniem zajmuje się tylko samica, u naszego szpaka i samiec, i samica przez około 15 dni przeciętnie, potem młode są karmione przez okres 21 dni i po tych 3 tygodniach wylatują. No, każdy, kto ma w ogrodzie szpaki czy w swoim sąsiedztwie, wie, że ten moment to jest bardzo głośny okres. Ptaki są, rodzice są poddenerwowani, młode krzyczą. Oczywiście młode po wykluciu odzywają się bardzo cienko, ale kiedy cicho, potem kiedy rosną, stają się coraz głośniejsze. No i przed wylotem każda wizyta rodzica z pokarmem w budce to jest oczywiście chór. Ostatni moment to jest taki, kiedy młode już z budki czy z dziupli wyglądają, następnie wylatują przez 3 dni wokół miejsc lęgowych. Jest bardzo głośno, wszyscy są poddenerwowani, i rodzice, i te młode. I kiedy młode troszkę już poza budką, one do budki już na noc nie wracają. Kiedy trochę okrzepną, całe to szpacze towarzystwo wylatuje poza miasto.
Młode się cieszą, a starzy się martwią. A jeszcze jedno, Pani Marinie, bo telefony mamy już telefony. Mam jedno takie pytanie, żeby tak zrehabilitować. No, nie niszczmy, nie przeganiajmy jednak tych szpaków, bo chociaż tych czeleści mogą nam troszeczkę zjeść, a nie wszyscy mają czeleśnie przecież w ogrodach, to pomagają nam czyścić nasze ogrody, nasze trawniki, prawda? Po skoszeniu, jak to pięknie wygląda, jak po prostu wyjadają te wszystkie robactwo, prawda?
No, tak już mówiliśmy, że tak już nie mówimy o tych kategoriach pożyteczny, szkodnik, ale generalnie szpaki odżywiają się i dżdżowincami, różnego rodzaju gatunkami owadów, w tym zjadają wiele gatunków, które w momentach masowego pojawu stają się prawdziwymi szkodnikami, nawet w gospodarce leśnej, kiedy były masowe gradacje brudnicy mniszki, czy wówczas stada szpaków odwiedzały takie zagrożone drzewostany i sporo ich zjadały. Z kolei w tych okolicach, gdzie jest szarańcza, szpaki również zjadają szarańcze, między innymi także ten pasterz różowy, gatunek wschodni szpaka, który u nas się rzadko pojawia, to też chętnie zjada szarańcze. I to znane jest od wielu, wielu lat, także za to szpaki są cenione.
Świetnie. A jedno pytanie jeszcze i telefony już zapraszamy, jeszcze odgłos szpaków posłuchamy, ale nie bądźmy gorliwi, nie czyśćmy budek chyba, tak? Że tak powiem na zimę, no bo zostawiają nam swoje gniazda i jak ktoś gniazd ma, może nie, są gniazda takie, że od dołu może otworzyć. Wyrzucamy to czy nie? Czy szpak...
Tak, budki co jakiś czas czyścimy.
A, to jednak czyścimy, tak.
Tak, tak, no jeśli ktoś ma możliwość, to może co roku tamten materiał taki budkiejący wyrzucamy i w kolejnych latach ptaki znów zaczynają budować gniazda, dochodzi sporo tamtej materii. Czasem w takim wytwijającym materiale spotkać można larwy niektórych rzadkich owadów. Ostatnio właśnie czytałem o taką interesującą publikację, o takim ciekawym chrząszczu, różówce, który został znaleziony właśnie w tym materiale.
Budki czyścimy, a mają być przybite, czy mają wisieć? Co jest lepiej, żeby się bujały?
Nie. Przybijamy.
Tak jest.
Przybijamy, tak jak już powiedziałem, dość wysoko, w miejscu stronnym. Kierunek tu nie odgrywa jakiejś większej roli. No i budka nie może być usytuowana tak, że jeśli pień się odchyla i budka jak gdyby tak była otworem lekko w górę. Już lepiej, jak otworem jest w dół. No najlepiej, gdyby pień był równy. Natomiast no nie może być tak jak gdyby na plecach.
Tak, żeby nie
odchylona, była... żeby się tam woda nie gromadziła, żeby woda z daszku normalnie spływała.
Rozumiemy. Dobrze. Z nami jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody. Mówimy dzisiaj o szpakach, które są zwiastunami wiosny. Posłuchajmy jeszcze raz te szpaki nasze polskie i telefony. Niedługo usłyszymy ten głos w naturze, więc oczekujemy już na przybycie tych naszych przyjaciół z niedalekiej zagranicy. Mamy telefon, prosimy bardzo, audycja ekologiczna, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewa z Gliwic dzwoni. Chciałam powiedzieć, że jestem wielką miłośniczką tej rabusi, bo one się tak cieszą, jak moje winogrona jedzą. Że po prostu ja mam radość tego, bo one wielbią Boga, one nie sieją, nie orzą, a zbierają, ale najpierw zanim zaczną żerować, to one właśnie tą radość, że mają tutaj jakiś pożytek z moich winogron czy z wiśni, to zawsze zostawiam troszkę na górze i po prostu lubię tego słuchać. Idę do altany, żeby ich nie płoszyć, otwieram drzwi i się napawam tym świergotem, bo to jest niepowtarzalna muzyka.
Panie Marianie, więc radość naszej słuchaczki, chociaż jak ktoś ma jedną czereśnię albo dwie w ogródku i nagle 40 takich przyleci.
A żeby 40, to są takie chmury nieraz, ale one polatają, wracają. Ja mam duże winogrono i po prostu te górne już sobie na straty, ale to, no mam radość, że mogę...
No to dobrze.
Coś pięknego.
Tak.
Coś za coś.
Ja tak jeszcze proponuję słuchaczom Radia Maryja popatrzeć, jak te szpaki, jakie one są pilne. One nie marnują z wiosny ani jednego dnia. Wszystko robią bardzo szybko, tak jakby im brakowało czasu. Nawet jak zbierają te słomki, czy liście, czy pióra do wyściółki gniazda, potem jak szukają pokarmu, robią to z taką prędkością, nie marnują nic. Wiedzą dobrze, że szybko czas upływa, nie można czasu zmarnować. Bardzo dużo wysiłku wkładają w te właśnie obowiązki rodzicielskie. Potem przecież od rana do wieczora trzeba latać, zbierać pokarm, przynosić dzieciom. Ale kiedy po 20 maja młode wylecą, wtedy już szpaki, duża część szpaków ma spokój, udają się na łąki, na pola. Możemy wówczas oglądać, jak żerują na polach, na przykład podczas sianokosów. Towarzyszą maszynom i co jakiś czas robią przerwę, siadają na linii energetycznej i wtedy się zaczyna taki churalna przerwa. Śpiewają, jedne czyszczą upierzenie, inne cały czas pięknie śpiewają. Także no jest to piękny element naszego otoczenia. Tylko jeszcze chciałem dodać, że niewielka część par po wyprowadzeniu młodych i ich usamodzielnieniu się znów wraca do miejsc lęgowych i przystępuje do drugich lęgów, ale to jest niewiele. W różnych okolicach, w różnych regionach to różnie się układa. W Parku przy Muzeum Przyrody mamy około 10-12 par szpaków i czasami wyprowadzają drugie lęgi. Przeważnie większość z nich wyprowadza tylko jeden lęk.
Ci to są rekordziści niektórzy. Jeszcze jeden telefon mamy, bardzo prosimy.
Proszę, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Pana. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Marek z Częstochowy.
Witam Pana. Tak jest, Panie Marku, witamy.
Ja mam taką sprawę do Pana, który prowadzi tę audycję. Ja mam 5 płyt winylowych długogrających. Tam jest nagrane chyba ze 200 głosów ptaków. I to mi jest niepotrzebne. Czy pan byłby zainteresowany?
Dobrze, szczęść Boże, ja w imieniu Radia Maryja. Oczywiście, mamy też takie nagrania, ale oczywiście co za dużo, to zdrowo w tym wypadku. A więc zapraszam, proszę nam przesłać tylko Żwirki Wigury 80 na adres. Dobrze napisać porady ekologa i skorzystamy z tego. Wigury 80, 87 100 Toruń, tak jak Radio Maryja. Żwirki Wigur 80 87 100 Toruń, tak jak Radio Maryja, i potem napisać poradę ekologa po tym nawiasie czy cudzym słowie, to nam, do nas to dojdzie, dobrze? Dziękujemy bardzo panu Markowi z Częstochowy. Tak, jeszcze jeżeli telefon będziemy mieli, to odbierzemy. W każdym razie jeszcze na koniec, bo już audycja bardzo szybko płynie. Panie Marianie, co im zagraża szpakom w Polsce?
No zagrożeń, o jednym zagrożeniu już powiedziałem, to są właśnie te nasilające się prace związane z termomodernizacją, one będą postępowały tutaj wiele tradycyjnych miejsc w wyniku tych prac może ulec zniszczeniu, zwłaszcza jeśli są to jakieś szczeliny właśnie w ścianach, ale z drugiej strony no, mamy obowiązek rekompensowania tego. Dla szpaka jest akurat proste, dobrze powieszona
budka,
profesjonalnie wykonana, nie musimy się sami męczyć, chyba że ktoś ma stolarskie zdolności i materiał, ale takie budki można zamówić, tylko pamiętajmy, to musi być profesjonalna firma, budka musi być wykonana z dobrego materiału i przede wszystkim ten otwór wlotowy musi być wysoko, to nie może być jakaś budka tam byle jaka za 10 czy za 15 zł, jakie są oferowane.
Takie ceny są porządne. Czyli drzewo
Porządna budka to kosztuje 45 zł, ale to jest wydatek na wiele lat. To nie jest ten. A ta za 15, to jak już mówiłem, nie dość, że wydamy pieniądze na taką skrzynkę lęgową, to jeszcze jest ona w zasadzie pułapką dla ptaków, które się w niej zagnieżdżą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w końcu lat 70. i w latach 80. czemność szpaka zaczęła w Polsce się mocno zmniejszać. Okazało się, że wiele naszych szpaków w wyniku działań chroniących uprawy winogron i oliwek w południowej Europie została zniszczona takimi specjalnymi metodami, w zasadzie spłonęła. Szpaki są bardzo towarzyskie, jak już wspomniałem, tworzą po okresie lęgowym ogromne stada. W tych ogromnych stadach nocują. Tu na Mazurach to bardzo często były trzcinowiska nad jeziorami, do dzisiaj tak też jest, ale w miastach, w Warszawie czy w Krakowie są to jakieś duże topole, nawet w centrum miasta, i to właśnie te noclegowiska były wykorzystywane do tego, by je tam niszczyć. To w krajach basenu Morza Śródziemnego interweniowała wtedy, nawet w tej sprawie, tu niektóre kraje skandynawskie interweniowały, to się skończyło i szpaki tu w naszej części Europy znów zaczęły odbijać, jest ich więcej, tak jak było to przed latami 70. XX wieku.
Podobnie jak, panie Marianie, ortolany we Francji, prawda, które niestety jedzą Francuzi, nie wiem dlaczego, nie mają. A u nas mają takie szczęśliwy kraj, bo u nas nie jemy.
Kiedyś jeszcze będziemy o tym na pewno rozmawiali.
A ortolany to po polsku inaczej?
Ortolan to jest cznadel, to jest jeden z naszych cznadli, pięknie śpiewa.
Podobny do szpaka.
Piątej symfonii Beethovena. Takie właśnie, to jest właśnie podstawowy motyw śpiewu ortolana. Niestety w Polsce północno-wschodniej ortolany prawie że zanikły, ale w Polsce centralnej, w zachodniej mają się nieźle. Dużą część duża część ortolanów Unii Europejskiej, które są w Unii Europejskiej, zamieszkuje właśnie tereny Polski.
Tak, no i a my nie jemy ortolanów, bardzo dobrze. Czekamy na audycję o ortolanach, o czynadlach już niedługo, kiedy rozpocznie się piękna polska wiosna, oby ona przegoniła epidemię paskudną, która nad nami. Na szczęście ptaki jej nie przenoszą. Więc
miejmy nadzieję, że skończy tak się będzie. To szybciej niż...
Bóg zapłać.
Niż nam się wydaje.
Panie Marianie, dziękuję bardzo za audycję. Dzisiaj to spotkanie. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, był naszym gościem. Dziękujemy za spotkanie.